Poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Od tamtej pory regularnie pojawiają się wstrząsy wtórne. Agencja AFP podaje, że ponad 6 tysięcy ludzi zginęło w Turcji i ponad 2,5 tysiąca w Syrii, co w sumie daje prawie 9 tysięcy ofiar śmiertelnych. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że ten tragiczny bilans może zwiększyć się co najmniej 8-krotnie. Z kolei prezydent Turcji podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na 3 miesiące w 10 miastach na południu kraju. Dlaczego doszło do tego trzęsienia ziemi? Jakie są główne przyczyny i jaka będzie przyszłość właśnie tych terenów? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Przy telefonie jest pan profesor Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No więc pytanie o główną przyczynę tego, co stało się w Turcji i przede wszystkim w Syrii.
Główną przyczyną jest tektonika płyt litosfery, czyli coś, co definiuje to, jak wygląda nasza planeta. Czyli, że mamy góry, doliny, lądy, kontynenty, oceany. Niestety skutkiem ubocznym poza pięknymi krajobrazami jest to, że w niektórych miejscach, gdzie mamy granice takich płyt litosfery, dochodzi do trzęsień ziemi. Część z nich bywa katastrofalna w skutkach, głównie z tego powodu, że no, ludzie mieszkają blisko tych miejsc.
Te wydarzenia, tę właśnie tragedię, te trzęsienia ziemi mogliśmy przewidzieć, bo to jest region narażony na działania sejsmiczne.
Tak, to jest region o wysokiej aktywności sejsmicznej, natomiast w temacie przewidzenia, tak jakbyśmy my chcieli przewidywać, znaczy zarówno nauka, jak i ludzie, czyli wiedzieć dokładnie kiedy, gdzie i jak duże trzęsienie ziemi wystąpi, powiedzmy w naszej okolicy, czy w okolicy miasta dużego, w tej chwili takiej możliwości nauka nie ma. To jest niemożliwe. W momencie, kiedy byśmy takie rzeczy umieli, na pewno świat by się o tym dowiedział. Jedyny sposób, jaki nauka wypracowała przez wiele lat, to jest wypracowanie tak zwanego probabilistycznego, analizy probabilistycznej zagrożenia sejsmicznego. Czyli po ludzku jesteśmy w stanie określić, z jaką wartością prawdopodobieństwa może wystąpić trzęsienie ziemi o magnitudzie większej niż powiedzmy 7 na zadanym obszarze w ciągu powiedzmy 100 lat.
A powiedzmy jeszcze, wróćmy do tych ruchów płyt. Która z tych płyt, rozumiem, że płyta arabska to ten ruch wykonuje przede wszystkim i to ona miała wpływ na to, co się właśnie tam stało?
No tu w przypadku tego trzęsienia ziemi w Turcji to jest bardzo skomplikowana sytuacja, gdyż mamy tam trójstyk trzech płyt: anatolijskiej, arabskiej i afrykańskiej. I one wszystkie w pewien sposób się składają na to, bo one się względem siebie przesuwają. W tym przypadku akurat są to granice przesuwcze, czyli one się wzdłuż tych granic przesuwają, natomiast no każda z troszkę inną prędkością i w ten sposób buduje się tam naprężenie, które jakaś deformacja, które są w pewien sposób powstrzymywane przez tarcie skał, natomiast jeżeli to naprężenie zbuduje się ponad możliwość utrzymania tego w stabilnym stanie, no to dochodzi do trzęsienia ziemi i gwałtownego uwolnienia energii w sposób, który może spowodować bardzo wiele szkód. Efektem, który obserwujemy, to są bardzo silne drgania gruntu, czyli przejście fal sejsmicznych na powierzchnię.
A co z kolei, panie profesorze, wpływa na ruchy tych płyt, czy też uskoków, które są właśnie w okolicach Morza Martwego, czy w ogóle w tym regionie, o którym mówimy?
Generalnie tektonika płyt mówi nam o tym, że w tych strefach, gdzie powstaje nowa skorupa, czyli ryft na przykład atlantycki, tam od siebie odsuwają się płyty. i tam powstaje nowa skorupa. No ale w którymś gdzieś miejscach musi ona się zmniejszać, bo inaczej Ziemia by puchła, a jak na razie nie mamy na to dowodów. Więc są też strefy, gdzie mamy strefę tak zwanej subdukcji, czyli jedna płyta zagłębia się pod drugą i ta litosfera tam zostaje przetopiona głęboko w głębi Ziemi i następnie znowu możemy mieć nową litosferę w strefie ryftu. Natomiast ten przypadek, o którym ja mówiłem, to jest takie coś pomiędzy, bo nie jest to ani strefa subdukcji, ani strefa ryftu, ale są takie miejsca, gdzie te płyty po prostu o siebie się ocierają. I to jest taka sytuacja. Jest to wynik tego, że jedna płyta gdzieś indziej napiera i jest taki trochę efekt domina, tylko bardzo wolnego, bo to trwa miliony lat.
No i jeszcze pytanie, panie profesorze, na co jeszcze może, czy musi przygotować się Turcja, Syria, możemy tutaj mówić o różnego rodzaju osunięciach ziemi, czy pękanie tam wodnych, to jest jeszcze ryzyko, które się może pojawić?
To znaczy w tej chwili głównym zagrożeniem są wstrząsy wtórne, które cały czas tam będą trwały, bo po tak dużym trzęsieniu ziemi jak magnituda 7-8, to przez kilka miesięcy co najmniej, może nawet do roku, będą trwały wstrząsy wtórne. One oczywiście powinny być znacznie słabsze i powinno ich być coraz mniej z czasem od wystąpienia tego zjawiska. No i one mogą być o tyle niebezpieczne, że infrastruktura jest troszeczkę już uszkodzona i albo w niektórych miejscach kompletnie zniszczona, co powoduje, że jest narażona na to, że wstrząsy wtórne mogą ją kompletnie zniszczyć dodatkowo. W związku z czym osuwiska raczej się już nie zdarzą, bo jeżeli miały się zdarzyć, to już wystąpiły. Natomiast wszelkie obiekty infrastruktury, jeżeli tam są w pobliżu jakieś tamy, one na pewno będą wymagały specjalnego traktowania, sprawdzenia, czy są całe, czy nie zostały uszkodzone i monitorowania tego stanu.
Panie profesorze, jeszcze w kontekście tego, co obserwujemy właśnie w Turcji, Syrii i w tym regionie, zaczęło się mówić o ewentualnej możliwości wystąpienia tsunami. Jak pan profesor z kolei odniesie się do takiego scenariusza? Czy on jest w ogóle realny?
W tym przypadku wstrząsu, który jest na lądzie, tsunami praktycznie rzecz biorąc nie może wystąpić, bo tsunami występuje na morzu. Więc wstrząs powinien być pod powierzchnią wody. To było, odległość od morza była tam dosyć spora, kilkaset chyba kilometrów. Nawet zakładając, może tam powiedzmy z 200. Nawet zakładając, że mamy uskok, który byłby na tyle duży, żeby do tego brzegu morza doszedł, to ciągle jedyny sposób, żeby mogło wystąpić tsunami, to jest w momencie, kiedy albo ten mechanizm uskoku pojawia się pod powierzchnią wody i to musi być ruch góra-dół, a tutaj mieliśmy ruch przesuwczy, czyli jakby wzdłuż powierzchni. Czyli w przypadku tego trzęsienia ziemi byłoby to bardzo mało prawdopodobne, ale efektem podwodnych osuwisk może się wygenerować tsunami, przy czym to powstaje praktycznie natychmiast po wstrząsie. Nie jest nie w opóźnieniu. Musi to być natychmiast po wstrząsie i wtedy ogromne osuwiska podwodne mogą spowodować tsunami.
I już na koniec rozmawiamy z panem profesorem Grzegorzem Lizurkiem z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jak Turcja po tym, co się wydarzyło w 1939 roku, bo wiemy, że wtedy też było takie gigantyczne trzęsienie ziemi, przygotowana jest na tego rodzaju sytuacje? Czy poziom bezpieczeństwa ocenia pan na jakim poziomie to wszystko jest?
W tej chwili łatwo byłoby krytykować Turków, ale trzeba przyznać im jedno, że mają bardzo trudny teren o bardzo wysokiej sejsmiczności. Są krajem, który nie jest w czołówce gospodarczej świata, czyli nie może sobie pozwolić, tak jak Japonia, na budowanie super nowoczesnych, super wytrzymałych struktur przeciwwstrząsowych. I oni mają dużą wiedzę na temat trzęsień ziemi i dużą wiedzę inżynierską na ten temat. I wszystkie nowe budownictwo takie na przykład w Stambule, nowoczesne, one już jest przygotowane przynajmniej powinno być zaprojektowane tak, że jest przygotowane na trzęsienia ziemi. Natomiast wszystkie starsze osiedla, starsze miejscowości, które powiedzmy były budowane 20, 30 i wcześniej lat temu, na pewno są dużo słabiej przygotowane i nie spodziewałbym się tu wysokiej jakości w kontekście budownictwa przeciw wstrząsom. Natomiast no, obiektywnie patrząc na to, jakie PKB na mieszkańca ma Turcja, a jakie ma na przykład Japonia, która jest świetnie przygotowana, no to wiele się wyjaśnia w tym, dlaczego Turcy nie mogą albo nie byli w stanie w ciągu tych kilkudziesięciu lat się aż tak dobrze przygotować.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my oczywiście nie zapominamy, że oprócz Syrii i Turcji także trzęsienie ziemi było odczuwalne w Libanie, w Iraku czy też w Jordanii. Ja cały czas przeglądam te najnowsze wiadomości, najnowsze zdjęcia, filmy, gdzie pokazywani są ocaleni, gdzie pokazane są dzieci, które zostały ocalone. Jedno dziecko zostało ocalone zaraz po urodzeniu. Mama urodziła dziecko pod gruzami. Ratownicy wyciągali malutką dziewczynkę jeszcze z pępowiną, więc takie rzeczy też się tam dzieją, a my o głos zapytamy naszego korespondenta, który przygląda się tej sytuacji, a więc studio Bejrut. I z nami już jest Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry w ten bardzo, bardzo chłodny tutaj w Libanie jeszcze poranek. Oczywiście słuchałem pana profesora, słuchałem panią redaktor, także jestem troszkę w kontekście tego, o czym nasi słuchacze już się dowiedzieli. No tak, myśmy już mówili wczoraj w takim krótkim wejściu, że no w Libanie, w samym Libanie wszystko dotyczyło tylko olbrzymiej traumy i paniki, ale również też troski o Libańczyków, którzy znajdowali się w czasie trzęsienia ziemi na terenie Syrii, a zwłaszcza na terenie Turcji. No tak się złożyło, że podczas ostatnich dwóch miesięcy w Libanie pojawiło się bardzo, bardzo dużo tanich ofert turystycznych. No 4-5 dni powiedzmy w hotelach pięciogwiazdkowych za niespełna $300 razem z transportem lotniczym i wielu, wielu Libańczyków się skusiło. Powiem sam, że myślałem o takim wyjeździe w tym czasie zimowym. No mogę powiedzieć, na szczęście wybrałem na tydzień czasu Polskę, o wiele, wiele droższą, ale na szczęście też o wiele, wiele bardziej bezpieczną. Ja często podając pogodę w Libanie mówię o długości dnia. Byłem krytykowany przez moich kolegów dziennikarzy, po co te sekundy? Mówiłem, że na przykład jak wczoraj było 10 godzin, 45 minut i 41 sekund. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, te 41 sekund mogły się w Libanie zakończyć śmiercią setek, a nawet tysięcy ludzi, a oto te 4,8 to był o pułap zniszczeń lekkich i traumy. Gdyby amplituda trzęsienia ziemi przekroczyła stopień 5, mielibyśmy naprawdę tragedię podobną przynajmniej do tej syryjskiej. To nas na razie ominęło. Dowiadujemy się o Libańczykach, którzy już niestety są na liście zmarłych. Jest ich 6, ale też dobre wiadomości docierają chociażby z Antaki, to jest Antiochia starożytna, gdzie wydobyto ojca z synem. Niestety matka nie przeżyła. Poszukujemy jeszcze takich 3 Libańczyków na terenie południowej Turcji, mając nadzieję, że będą odnalezieni żywi. Natomiast Liban żyje trzęsieniem ziemi również z powodu prawie miliona uchodźców syryjskich, którzy się znajdują tutaj w Libanie, a przecież ich rodziny przede wszystkim zamieszkują tereny rebeliantów, czyli te, które nie są pod kontrolą Asada, a tam jest tragedia. W samym tylko regionie Idlib tam odnotowano już około 800 przypadków śmiertelnych i dziesiątki tysięcy ludzi poszkodowanych, którzy zostali na mrozie, a jedyna powiedzmy droga, która mogłaby dostarczyć pomoc humanitarną za granicy, to granica z Turcją, Bab el-Hawa, Turcją, która jest na kolanach, jak słyszeliśmy w tym momencie, czyli stamtąd też nie można się spodziewać pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc przez reżim Asada, tutaj wszyscy się obawiają, że Asad skorzysta politycznie i gospodarczo na trzęsieniu ziemi, bo dopomina się, no powiedzmy, wyłączności jako brama, przez którą miałaby przepływać ta pomoc. Kuriozalną rzeczą była również informacja o tym, że sam Netanyahu zaoferował pomoc Izraela. Przecież są w stanie wojny od dziesiątek lat. Oczywiście Asad zanegował, Damaszek zanegował, że takiej pomocy by potrzebował i jej nie przyjmie, ale wiemy, że są to odpowiedzi polityczne, a od dziesiątek lat już jego ojciec, przecież Hafez Asad, po wojnie sześciodniowej i Jom Kippur układał się przecież z Izraelem, oczywiście w tajności. I tu w tym kontekście wróciłbym do naszej rozmowy z dnia wczorajszego, mówiąc o tym, że jako Radio Wnet poprzez Fundację Fenicja jesteśmy w kontakcie. Kontakcie z księżmi, kontakcie z różnymi organizacjami na terenie chociażby Aleppo i jesteśmy w stanie im pomagać. No, mogę powiedzieć, omijając to oficjalną drogę, nazwijmy ją drogę Asada. Na tą pomoc ci księża, którzy zajmują się aktualnie tymi poszkodowanymi, mówiliśmy wczoraj o jednym tylko z klasztorów salezjańskim, który no, aktualnie gości tyle, ile może ludzi bezdomnych z powodu trzęsienia ziemi, czyli około 350 osób koczuje na korytarzach w kościele i we wszystkich pomieszczeniach, gdzie tylko można, bo jak powiedziałem, to nie tylko kwestia jest braku wyżywienia, braku mieszkania, ale to jest po prostu kwestia również temperatury. Na terenie północnej Syrii aktualnie są nocą mrozy, temperatura w okolicach zera, także jeżeli nie z powodu trzęsienia ziemi, to można umrzeć po prostu z wyziębienia. Czyli jednym słowem, żyjemy nadal trzęsieniem ziemi, myślimy nie tylko o sobie, także powtarzam, że kto chciałby się włączyć w tą naszą akcję poprzez Radio Wnet Fenicję imieniem świętego Szarbela, to wystarczy tylko poszukać nas na fenicja.org.pl i tam można pomóc. I ostatnią rzecz jeszcze, pani redaktor, dodam,
tak,
to, że informacje z dzisiejszego poranka, niesprawdzone jeszcze przeze mnie 100%, to trzęsienie ziemi i o lekkiej skali, bo poniżej 5, również na terenie Ziemi Świętej. Czy to by znaczyło w ten sposób, że ta fala, ta amplituda, która rozpoczęła się we wschodniej, południowej Turcji, ona ma różnego rodzaju reperkusje na tych płytach, a tych płyt jest przynajmniej dwie, które się tutaj ścierają. No i ten lęk przed tsunami wśród Libańczyków jest ciągle żywy, bo mówiłem, w roku 551 dokładnie Bejrut i okolice przeżyły takie tsunami i to było naprawdę coś okropnego, jak historycy nam podają, a na dodatek wspomniana data przez panią redaktor 1939 rok, to też w Libanie jest rok, który się pamięta jako rok trzęsienia ziemi, bo to ostatnie trzęsienie ziemi, takie, które przyniosło też no, przypadki śmiertelne, zrujnowane domy, zwłaszcza w Bejrucie, to ten właśnie rok z ostatniego ciężkiego trzęsienia, bo tak naprawdę każdego roku mamy różnego rodzaju wstrząsy, ale to są wstrząsy, które po prostu nas w jakiś sposób przerażają, ale nie były powodem żadnych praktycznie szkód, ani materialnych, ani ludzkich.
Bardzo dziękuję za ten głos. Kazimierz Gajowy i Studio Bejrut. Będziemy na pewno jeszcze się łączyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiamy serdecznie. A ja jeszcze powiem na temat Polaków, bo Polacy także pojechali do Turcji, pojechali do Syrii, aby tam ratować tych, którzy właśnie ulegli trzęsieniu ziemi. Do tej pory 9 uratowanych. Na razie przynajmniej nie mamy żadnych informacji, żeby jakiś Polak zginął podczas trzęsienia ziemi. Poranek Wnet dobiega końca. Ja już się z Państwem żegnam. Jakub Duszak w studio, Asia Reiner zrealizowała dzisiejszą audycję, Ksenia Parmańczuk wydała, a Konrad Tomaszewski obsługiwał wideo. Studio Białoruskie o 9:10, bo dzisiaj ważna sprawa, sprawa Andrzeja Poczobuta i najprawdopodobniej wyrok w tej sprawie albo kolejna rozprawa, później Studio Lwów, Nic na siłę i Czas na realizatora. A my słyszymy się o 12:00. Kurier Samopołudnie, do usłyszenia.